Powiedzieliśmy sobie, skąd się wzięło królestwo ciemności, że tego królestwa Bóg nie stworzył. Gdy nad ziemią była ciemność, to Bóg oddelegował Ducha Świętego, aby ciemność ustąpiła, a światło się pojawiła. A zatem królestwa ciemności Bóg nie stworzył. Pamiętacie, tłumaczyć usiłowałem, w jaki sposób doszło do tego, iż zaistniało królestwo ciemności. A potem przedstawiałem prawdopodobieństwo zorganizowania tego królestwa, królestwa ciemności. I powiedzieliśmy sobie o pewnym zhierarchizowaniu. Powiedzieliśmy sobie o księciu, kim jest, skąd się wziął, księciu królestwa ciemności. Powiedzieliśmy sobie o zwierzchnikach, greckie archos, o zwierzchnikach, którzy prawdopodobnie mają za zadanie kontrolować i czuwać nad sytuacją duchową w poszczególnych krajach, albo bardziej narodach, nacjach. A potem powiedzieliśmy sobie o władcach, którzy są podporządkowani owym zwierzchnikom, a owym archos, a oni, co znaczy władcy są odpowiedzialni za aglomeracje miejskie, za miasta, za duże miasta i ewentualnie otaczające ich osiedla, a więc władcy to są ci, którzy czuwają nad poszczególnymi miastami. I zakończyliśmy nasze rozważanie stwierdzając, że wykonawcami tych piramidalnych nakazów płynących od zwierzchnika są istoty zwane demonami. Ja wiem, że jeśli chodzi o demony, o temat, jakim jest demonologia albo demony, czyli demonologia, to znaczy nauka o demonach, to zdania są podzielone, to zdania są różne. Po pierwsze, jedni na każdym kroku widzą demony. Na każdym krzaku, jak to się obecnie żartuje, widzą osiedlające się demony. Pod każdym krzakiem widzą umiejscowione demony. We wszystkim widzą demony. Wystarczy, że ktoś kaszlnie, kichnie, to już jest demon. Wystarczy, że kogoś coś zaboli, to już jest demon. A więc przesadne przeakcentowywanie demonów, demonologii. Z kolei z drugiej strony, kolejna przesadność to wyśmiewanie się zwierzenia, z wiary w demony. A więc zwierzenia w to, że istnieją demony. Ale ja chciałbym powiedzieć tak, że najlepiej jest zawsze obierać środek drogi. To jest najbezpieczniejsze. W żaden rów, ani ten z lewej, ani ten z prawej wtedy nie spadniesz. Ponieważ Biblia mówi o demonach, one istnieją. Ale z drugiej strony musimy być uważni, żeby się nie dać zwieść i żeby demonów, jak mówiłem w niedzielę, nie stawiać wyżej niż Bóg. Niż Boże możliwości. Żeby co niektórych być może przekonać co do istnienia demonów, a innym przypomnieć, że one istnieją, pozwolę sobie powiedzieć, w jaki sposób ja po raz pierwszy się z nimi zetknąłem. W jaki sposób dane mi było od Boga po raz pierwszy zetknąć się z demonami. Było to w takich niezwykłych, szczególnych okolicznościach. Byłem wtedy nowo nawróconym chrześcijaninem. Nawróciłem się w listopadzie, a to było gdzieś w styczniu, w lutym, a więc byłem w zasadzie chrześcijaninem w powijakach, jeśli chodzi o moje duchowe poznanie. Ale tak się oto stało, że w tym zborze, w którym się nawróciłem, pewne młode małżeństwo nabyło dom od kogoś, kto zbankrutował z powodu upijania się. A więc był nałogowym alkoholikiem i w związku z tym przepijał wszystko i w tej sytuacji doprowadził siebie do bankructwa, nie tylko duchowego, ale i zdrowotnego, a jednocześnie doprowadził całą swoją rodzinę do bankructwa, choć była to wielodzietna rodzina. To był oczywiście człowiek niewierzący. I w związku z tym, że skapitulował, że zbankrutował, że stracił wszystko, Musiał ten dom sprzedać, żeby jakoś długi pospłacać i zatrudnić się gdzieś jako dozorca i w związku z tym także otrzymał mieszkanie służbowe. I ten właśnie dom, w którym ta rodzina mieszkała, w którym ta alkoholicka rodzina mieszkała, nabyło młode chrześcijańskie małżeństwo. I gdzieś po dwóch czy po trzech tygodniach od nabycia, od spisania kontraktu, gdy pastor zboru pytał, czy są jakieś potrzeby do modlitwy, tak jak to często robimy, jak ja to robię, wtedy ta młoda siostra stała i powiedziała tak oto: bracia i siostry, módlcie się, ponieważ najprawdopodobniej będziemy musieli się z tego domu wyprowadzić. To jest niemożliwe, żeby w tym domu mieszkać. I pamiętam, że wtedy zapytano ją, a dlaczego? No i ona zaczęła w szczegółach opowiadać. Ponieważ byłem nowo nawróconym chrześcijaninem, nie bardzo nawet w to wierzyłem. A nawróciłem się praktycznie z ateizmu, więc tym bardziej w to powątpiewałem, myślałem, ma kobieta halucynację. Ale ona opowiadała, że właśnie wtedy, kiedy kładą się spać z małymi dziećmi, gdy już mają zasnąć, nagle w tym domu zaczynają się dziać rzeczy zdumiewające, dziwne. Był to wiejski dom, więc mówi, tam gdzieś na strychu, jak to się mówiło na wsi, gdzieś tam jakieś piski, jakby miauczenie kotów, kilkunastu naraz, jakieś przewracanie naczyń, dudnienie, a jeśli już nie tam, to gdzieś w sieniach wiodących do izb w tym wiejskim domu wiadra się przewracają i znowu jakieś piski, jakieś pohukiwanie. I mówi, gdy się obudzimy, zaświecimy światło, nikogo, niczego nie ma. Wszystko wraca do normalności. Ale gdy z powrotem się położymy do łóżka i zasypiamy, na nowo to się wszystko zaczyna dziać. I mówi, tak, bywa i tak, że dzieje się to całą noc. A zatem mówi, no wyobraźcie sobie, że nie możecie zasnąć przez całą noc, bo gdy tylko zasypiacie, to się pojawia. I mówi, my już jesteśmy praktycznie nerwowo, psychicznie na krawędzi wytrzymałości. Więc módlcie się, bracia i siostry, bo w przeciwnym wypadku to, cośmy nabyli, a więc dom, będziemy musieli sprzedać. Ja nie miałem zielonego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. I w związku z tym pastor zarządził, zalecił, żeby pozostali zborownicy poszli do domu, a myśmy jeszcze wtedy w gronie braterskim usiedli. Mnie także, jako nowo nawróconego chrześcijanina, pozostawiono. I zastanawiali się bracia starsi tego zboru, co z tym zrobić. I zapadła decyzja, że pójdziemy tam, aby się modlić w tym domu. Że pójdziemy, aby modlić się w tym domu o Bożą interwencję. I poszło nas tam, jeśli dzisiaj dobrze pamiętam, czterech. Ja byłem najmłodszy z nich i wiekiem, i duchowo, i wiarą. I gdyśmy tam przyszli, no znowu zaczęła opowiadać. I po raz pierwszy w życiu przeżyłem coś zdumiewającego. Nagle stwierdziłem, że jestem sparaliżowany lękiem. Nagle stwierdziłem, że się boję. A przecież nie miałem 5 lat, że się boję. Rozglądam się trwożliwie dookoła, bracia siedzą przede mną, obok mnie, te dzieci małe tam gdzieś śpią w łóżkach, no i oni, małżeństwo, opowiadają. A im dłużej opowiadają, tym ja czuję coraz większy strach, coraz większy niepokój. I w pewnym momencie spojrzałem na swoje ręce i zauważyłem, choć mam grubą skórę, jestem gruboskórny, ale zauważyłem, że na tej grubej skórze pojawiła się tak zwana gęsia skóra. To znaczy, że cała moja skóra była jakby skurczona pod wpływem jakiegoś zewnętrznego oddziaływania, jakichś zewnętrznych bodźców. I gdy już nie pamiętam, jak długo trwało to opowiadanie tej pary małżeńskiej, w końcu, gdy już wszystko zostało powiedziane, padła propozycja starszych braci, żebyśmy teraz uklękli, bo taki tam był zwyczaj w tym zborze, klękano do modlitwy, żebyśmy teraz uklękli i pomodlili się. W związku z tym uklękliśmy i zaczęliśmy się modlić. Ale byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że ja się modliłem. Ja się nie modliłem, ja się trwożliwie oglądałem dookoła siebie. Tak się panicznie bałem, bo miałem wrażenie, że coś wokół mnie krąży. Miałem wrażenie, że coś się o mnie ociera. Miałem wrażenie, że jestem w tak zagęszczonym powietrzu, że ja chyba już nigdy z kolan w tym miejscu nie powstanę. Miałem wrażenie, że jakby ciężka, ołowiana chmura zawisła nade mną. I w związku z tym, zamiast się modlić, no trwożliwie się wokół siebie oglądałem. No na szczęście bracia widocznie mieli więcej doświadczenia, bo oni się rzeczywiście modlili. Modlili się i wzywali autorytetu imienia Jezus. I powiedzieli: w imieniu Jezusa Chrystusa nieczyste siły, które zamieszkały się w tym domu, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy wam, żebyście ten dom opuściły, żebyście z tego domu wyszły i żebyście wyszły od zaraz i żeby ta noc była spokojną nocą i żeby spokojne były wszystkie następne noce. W pewnym momencie, choć znowu niczego nie widziałem, choć znowu niczego nie słyszałem, ale gdzieś w podświadomości odebrałem, że tak jakby nastąpił powiew świeżego, porannego wiatru. To stęchłe, ciężkie powietrze nagle się przerzedziło. Popatrzyłem na swoje ręce, znikła gęsia skórka, rozglądałem się dookoła i czułem się absolutnie normalnie. Czułem się absolutnie normalnie. W związku z tym za chwilę wstaliśmy, zaczęliśmy Bogu dziękować i wychodziliśmy z tego domu w przeczuciu, że coś się naprawdę wydarzyło. Nic się nie wydarzyło w sferze fizycznej, w świecie materialnym, widzialnym, dotykalnym, ale że coś się wydarzyło w sferze duchowej, w świecie niewidzialnym. I myśmy niczego nie widzieli. Naprawdę myśmy niczego nie widzieli jako uczestnicy tej modlitwy. Ale wyobraźcie sobie, na drugi dzień pastor przed drogą i spotyka go osoba, która akurat w tym dniu przechodziła obok tego domu, wtedy, gdy myśmy się modlili. Spotyka go i powiada, bo mówiła do niego przez pan: panie, co wyście tam robili w tym domu? On mówi: modliliśmy się, bo ja widziałam, że wy klęczycie i modlicie się, bo przecież na wsi to był taki zwyczaj, że tam firanek w oknach zbytnio nie, o to nie dbali, a więc można było widzieć, co się gotuje na obiad czy na kolację. W każdym razie mówi: ja widziałam, że wy klęczycie, ale nie o to pytam, to o co? No bo gdybyście się modlili, gdyście klęczeli, to ja, przechodząc obok tego domu, w pewnym momencie zauważyłam, że jakieś dziwne stwory przez zamknięte drzwi wyskakiwały z tego domu. Niby to podobne do kota, ale niepodobne do kota. Wyskakiwały i rozpływały się gdzieś w powietrzu. Nie widziałam, żeby uciekały, tylko się rozpływały w powietrzu. Tak przestraszona byłam, że uciekłam do domu i już nie wiem, co się dalej działo. Ale nie chodzi o zewnętrzne wrażenia. Chodzi o to, co się w istocie wydarzyło. A co się w istocie wydarzyło? Otóż w tym domu już nigdy więcej ani miauczenie, ani piszczenie, ani rumor żaden nigdy się nie powtórzy. Pytaliśmy specjalnie? Nie. To była pierwsza noc przespana spokojnie. To była zakończona gehenna. Rozpoczęło się normalne życie. A więc to było moje pierwsze zetknięcie się z demonami. I nie musicie w to wierzyć, ale mogę wam dać więcej dowodów na to, że takie historie się wydarzają. Jeżeli kiedykolwiek będziecie jechać do Cieszyna, jedźcie ulicą Stawową. Z lewej strony macie CPN, z prawej strony na wzgórzu stoi piękny dom. Ten dom został kupiony za bezcen. I mieszka tam rodzina brata Rokitnickiego. Dlaczego kupiony został za bezcen? Bo w tym domu mieszkało co najmniej trzech poprzednich właścicieli i każdy się w popłochu wyprowadzał. Bo zawsze, zawsze nerwowo wytrzymać nie mogli. W całym Cieszynie, przepraszam, nawet w gazecie kiedyś czytałem, dom, w którym straszy. W gazecie w Cieszyńskim, Głos Cieszyński, dom, w którym straszy. I rzeczywiście w tym domu straszyło. Nikt tego domu już po tym jako czwarty nie chciał kupić, bo już fama się rozeszła, że jest to dom, w którym straszy. I w związku z tym ten brat postanowił zaryzykować. Pytałem, jak to zrobiłeś? Wszedłem, pomodliłem się, wypędziłem i mieszkam sobie spokojnie. A więc Biblia, drogie siostry i drodzy bracia, stosunkowo dużo mówi na temat demonów. W Nowym Testamencie tylko mówi ponad 70 razy na temat demonów. I choć Biblia stosunkowo często mówi na temat demonów, nie mówi precyzyjnie, skąd się demony wzięły. I może właśnie dlatego, iż Biblia nie mówi w sposób precyzyjny, skąd się wzięły demony, na temat ich pojawienia się jest wiele rozlicznych hipotez, twierdzeń, nauk. Postaram się przedstawić wam trzy najbardziej popularne hipotezy. A więc trzy najbardziej popularne nauczania na temat pojawienia się demonów. Pierwsze z nich, a więc pierwsze twierdzenie powiada, że demony są to duchy zmarłych olbrzymów. Pamiętacie, ci, którzy byli poprzednim razem? Mówiliśmy poprzednim razem o szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tamże, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, jest mowa o tym, przypominam, że synowie Boży, tłumaczyłem, że prawdopodobnie chodzi tu o aniołów, bo aniołowie są nazywani w Biblii synami Bożymi, że aniołowie Boży, jak powiada wiersz pierwszy i drugi, i czwarty, że aniołowie Boży, a więc synowie Boży, wstępowali do córek ludzkich, do córek ludzkich i współżyli z nimi. Że jest to możliwe, dawałem także przykład poprzedniego tygodnia, że jest możliwy kontakt diabła, który się zamienia w jakąś istotę, postać, jest możliwe współżycie z niewiastami. I tak tutaj Biblia powiada, przeczytajmy te jeszcze raz, te trzy wiersze. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. A wiersz czwarty? A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A więc zauważcie, jest tu mowa, że na skutek współżycia synów Bożych, a więc aniołów, z córkami ludzkimi rodzili się olbrzymi. I ta teoria zakłada, że kiedy ci olbrzymi, ci wielcy ludzie zrodzeni ze współżycia aniołów, a więc duchowych istot, z cielesnymi istotami, jakimi były córki ludzkie, Gdy ci ludzie umarli, zrodzeni w wyniku tego współżycia, gdy oni umarli, duchy tych ludzi, tych olbrzymów, stały się demonami. Ponieważ to jest coś nienaturalnego. Duchowa istota, anioł i córka ludzka, ciało, razem. I w związku z tym ciało, proch się rozsypało, bo tak Biblia zakłada. Natomiast duchy tych aniołów, czy ci duchy tych ludzi przeistoczyły się, przemianowały się, stały się demonami. Nie będę powtarzał, co się stało z tymi aniołami, którzy współżyli z córkami ludzkimi, bo o tym mówiliśmy poprzednim razem, mówiąc, że są oni uwięzieni w Tartaros, w niższych piętrach Hadesu. Ale o tym mówiliśmy poprzednim razem. To jest jedna z teorii. Druga z teorii zakłada, że demony to duchy ludzi przedadamowego świata. Wyjaśnię. Według tej teorii ziemia, na której żyjemy, wcześniej była już zamieszkała. Że ziemia była już zamieszkała, ale zniszczył ją jakiś kataklizm. I no, można się czegoś takiego doszukać. Jeśli, kochani, otworzymy pierwszy rozdział Biblii, pierwszy wiersz i drugi wiersz, to są tam pewne wnioski, które nas zdumiewają, które wymagają głębszego zastanowienia się i wyjaśnienia. Oto w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Genezis, w rozdziale pierwszym, w wierszu pierwszym i drugim czytamy tak. Na początku stworzył Bóg Szemaim, po hebrajsku niebiosa, w liczbie mnogiej, i ziemię. A więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I chciałbym was w tym momencie o coś zapytać. Jak w waszym przekonaniu jawi się w waszych oczach Bóg jako Stwórca? Czy możemy powiedzieć, że jest to, przepraszam bardzo, że jest to partacz? Czy możemy powiedzieć, że Bóg to, co robi, to nie ma początku i końca, to jest do niczego? Że jest to, no, ja powiadam tak, o artyście świadczy dzieło, które tworzy. Prawda? Doskonały artysta nie tworzy byle czego. Doskonały artysta tworzy doskonałe rzeczy. Skoro możemy tak mówić o ludziach, to absolutnie musimy tak mówić o Bogu. I zresztą Bóg dał rozliczne dowody, że wszystko, co tworzy, jest absolutnie od początku do końca doskonałe. Skoro do takich wniosków doszliśmy, to powiedzcie mi, dlaczego wiersz drugi o tym doskonałym Stwórcy, Bogu, ideale, dlaczego to dzieło, które stworzył Bóg, tak oto mizernie nawet w naszych oczach wygląda. A ziemia, którą stworzył Bóg, pamiętajcie, najdoskonalszy Stwórca ją stworzył, a ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią. No to nie pasuje do ideału, jakim jest Bóg. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że język hebrajski powiada tu, gdzie w języku polskim jest a ziemia była, język hebrajski powiada, że ziemia stała się tohu bohu. Tak w języku hebrajskim jest. Ziemia stała się okropna. Stała się tohu bohu. Okropna. A więc już samo użycie słowa stała się dowodzi, że ona taką nie była. Że ona na początku musiała być inna, ale stała się taka. I teraz teolodzy dochodzą, głowią się, dlaczego ona się taka stała. Co się mogło stać, że ona się taka stała? I w związku z tym mówią tak, oto ziemia była na początku doskonała. Mówią dalej, ta ziemia porastała roślinnością. I można nawet takie wnioski wysunąć. Czytajcie choćby wiersz 11, 12 i 24. 11, 12 i 24. Oto czytamy w wierszu 11 tak. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, którym jest nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. Wiersz 24. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzaju ich. I tak się stało. Jeśli są wśród nas ludzie, którzy się zajmują biologią i zoologią, to powiedzą tak oto, że wśród roślin są różne rodzaje, gatunki. I wśród zwierząt są różne rodzaje, różne gatunki. Prawda? Są. I co jest zdumiewające, że Bóg, popatrzcie, jeśli dobrzeście zwracali uwagę, Bóg nie mówi, teraz będę tworzył konie albo płazy, teraz gady, a teraz kręgowce i tak dalej, i tak dalej. A więc nie tworzy poszczególnych rodzajów, ja mogę się tutaj nie być dokładny, ale nie tworzy poszczególnych rodzajów, albo teraz będziemy tworzyć drzewa owocowe, teraz iglaste, teraz liściaste, a teraz trawy, a teraz zboża na przykład, choć zboża też do traw należą. A więc nie tworzy jakby Bóg poszczególnych gatunków, tylko co powiada? Niech ziemia wyda drzewa według rodzaju ich. I niektórzy teolodzy mówią, a zatem te rodzaje musiały być wcześniej już kiedyś stworzone. Bóg nie mówi, teraz będziemy tworzyć rośliny według rodzaju ich, tylko mówi, niech ziemia, niech się pojawią zwierzęta według rodzaju ich. To znaczy, że te rodzaje już kiedyś wcześniej były stworzone, istniały, egzystowały. I stąd niektórzy bibliści dochodzą do wniosku, że ziemia, że jest ogromny rozdział między pierwszym a drugim wierszem. Setki, a może tysiące, a może nawet więcej lat. Setki, tysiące, a może nawet więcej lat. Ziemia na początku była doskonała, tak jak doskonały jest Stwórca. Ziemia na początku była idealna, tak jak idealny w swym stwarzaniu jest Stwórca. Ale między wierszem pierwszym a drugim nastąpił jakiś kataklizm, wybuch jakiejś neutronowej bomby. Nie bomby, niektórzy powiadają, tylko zrzucenie szatana. To właśnie między pierwszym a drugim wierszem nastąpiło zrzucenie szatana. I czytaliśmy u Izajasza proroka w 14 rozdziale, pamiętacie? Zrzuciłem cię na ziemię, pogromco narodów. A więc w momencie, gdy Bóg zrzucił szatana na ziemię, jego upadek, jego uderzenie o ziemię było jakaś straszliwa katastrofa. Wybuch bomby neutronowej, czy bomb atomowych, i uderzenie jego o ziemię spowodowało kataklizm na ziemi. Że wszystko zostało zakłócone. Niektórzy bibliści powiadają, że cała roślinność na ziemi została starta, została zniszczona, ale rodzaje tej roślinności, jakby korzenie, ślady tej roślinności pozostały. I teraz tylko Bóg mówi, tak jak na początku były te rodzaje stworzone, tak teraz niechaj się znowu pojawią, że rośliny już były, że rośliny, zwierzęta już były według rodzajów. Spacerowały sobie po ziemi, ale podmuch diabelskiego upadku sprawił, że zostały unicestwione, ale te gatunki gdzieś tam w Bożym komputerze pozostały. W związku z tym Bóg przywołuje je z powrotem do zaistnienia. I widzicie, gdybyśmy tę teorię przyjęli do wiadomości i zgodzili się z nią, to byśmy nie mieli prawdopodobnie problemu z wytłumaczeniem, jak to jest, że niektóre rośliny żyły i naukowcy potrafią udowodnić, że były przed 5 milionami lat już. Natomiast udowadnia się, że życie na ziemi istnieje 6000 lat. Życie, chciałoby się powiedzieć, na tej ziemi. Ale czy poprzednio istniało życie? Niektórzy dowodzą, że tak. Niektórzy dowodzą, że Biblia nie opisuje życia przed Adamem. Że Biblia rejestruje życie od Adama. Od Adama, a nie zajmuje się ani tamtą ziemią, ani tamtymi roślinami, ani tamtymi zwierzętami, ani tamtymi ludźmi. Ale że zaczyna od Adama. Ta teoria zakłada, że na ziemi między wierszem pierwszym a drugim już żyli ludzie. Nie tylko żyły zwierzęta, nie tylko żyły rośliny, nie tylko były rośliny, ale byli też ludzie. I że upadek szatana sprawił ich cielesne unicestwienie. A duchy tych ludzi zamieniły się w demony. I że są to demony, właśnie te demony, o których dzisiaj mówimy. A więc teoria ta zakłada, że było już kiedyś życie na ziemi, życie, które zostało przez upadek szatana zniszczone, ciało w proch się rozsypało, natomiast ciała tych ludzi, duchy tych ludzi stały się demonami. Jeszcze niektórzy dodają tak, mówią tak, ale to już w kontekście następnej teorii. Mówiadają, duchy, demony to nie mogą być upadli aniołowie, upadłe anioły. Dlaczego? Dlatego, że nigdzie my nie czytamy, żeby anioł chciał wejść w ludzkie ciało. Nigdzie nie czytamy. To byłaby degradacja dla anioła. To byłoby ograniczenie jego możliwości. Jeśli by anioł chciał wejść w ciało ludzkie. A więc ta trzecia teoria, o której za chwilę będziemy mówić, powiada, że upadli aniołowie są demonami. Ale niektórzy się z tym nie zgadzają, mówią, nie, to niemożliwe. Aniołowie nigdy nie mieszkali w ciałach ludzkich, nie mają takiego doświadczenia, a poza tym to by je ograniczało. Więc jaki byłby sens, żeby one chciały wchodzić w ciała ludzkie? A chcę wam powiedzieć, że przemożnym pragnieniem każdego demona jest zamieszkać w człowieku. Wejść w człowieka. Wejść w ciało. Jeśli już nie w ludzkie, to w zwierzęce choćby. Ale wejść w ciało. I dlatego mówią niektórzy, to są duchy przedadamowej ludzkości. One kiedyś mieszkały w ciałach. Ciała kiedyś były ich mieszkaniem, teraz tego mieszkania zostały pozbawione, dlatego też absolutnie robią wszystko, żeby wejść z powrotem w ciało ludzkie, bo weszłyby to, co kiedyś stracili. To jest druga hipoteza. Trzecia hipoteza zakłada, że demony to są zbuntowane anioły. Według wielu jest to najbardziej prawdopodobna teoria. Nie wiem, czy ja się muszę opowiadać, czy nie, za jakąś z teorii. Ja się opowiadam za tą teorią, bo jest ona najbardziej zbliżona do tego, co mówi Biblia. I dowodzi ta teoria, że 1/3 aniołów w momencie, gdy zbuntował się Lucyfer, razem z nim się zbuntowała, i ta 1/3 aniołów razem z nim zbuntowanych została zrzucona na ziemię. I on stał się ich przywódcą, hersztem, liderem, a one są jego służebnymi duchami. I wskazywałyby na to niektóre miejsca Pisma Świętego. Otwórzmy może Apokalipsę, objawienie świętego Jana, rozdział 12. I spójrzcie na wiersz 4 i 9. Rozdział 12. Apokalipsa, wiersz 4 i wiersz 9. Zwróćcie uwagę, że tu jest mowa wprost o aniołach, którzy spadli razem z Lucyferem. W wierszu 4 czytamy, a ogon jego zmiódł 1/3 gwiazd niebieskich I strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Przypominam, iż gwiazdy niebieskie są symbolem aniołów. A wiersz 9 mówi wprost. Oto co czytamy. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też z nim zostali jego aniołowie. A więc tu Biblia mówi wprost, że wraz z szatanem zrzuceni zostali jego aniołowie. Także Pan Jezus mówi, że szatana otaczają kohorty upadłych aniołów. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wiersz 41. Pan Jezus, mówiąc o sądzie ostatecznym, o dniu sądu, o Gehennie, o ogniu wiecznym, powiada, wtedy powie tym po lewicy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. I teraz zwróćcie uwagę, dla kogo piekło, ogień wieczny został przygotowany. Zgotowany diabłu i jego aniołom. A więc piekło nie zostało przygotowane. Słowo piekło nie jest dobrym słowem. Ogień wieczny, czy... Widzicie, jak to wylatuje z pamięci. W każdym razie to miejsce kaźni, Gehenna, zostało przygotowane nie dla ludzi. Jezioro ogniem gorejące, nie zostało przygotowane dla ludzi. Bóg w zamyśle swoim nie stworzył jeziora ogniem gorejącego dla ludzi. Ale ludzie sami to wybierają. To zostało stworzone dla diabła i jego aniołów. Ale niektórym tak tęskno za społecznością z nim, że nie tylko w tym życiu podporządkowują, oddają, ale jeszcze razem z nim chcą spędzić całą wieczność. To jest ich wybór. Oryginalnie jezioro ogniem gorejące nie zostało pomyślane jako miejsce wiecznego przebywania ludzi. I teraz, kochani, jeszcze, żebyśmy ten temat dzisiaj mogli zakończyć, powiedzmy sobie słów kilka o naturze, o charakterze demonów. Czego się możemy od tych istot spodziewać? Co możemy o nich powiedzieć? Jaka jest ich natura? Jaki jest ich charakter? Powiem o 5 cechach charakteru natury demonów. Po pierwsze, możemy o nich powiedzieć, że są złe i pełne nienawiści. Że są złe i pełne nienawiści. Oto czytamy. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, wierszu 21. Rozdział 7, wiersz 21. Powiada tak. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych. Pan Jezus, Biblia stwierdza, że demony to są jakie duchy? Złe. 8 rozdział, 2 wiersz. To jest ta sama Ewangelia, 8 rozdział, 2 wiersz. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów. I tu znowu jest określenie ich charakteru. Są to złe duchy. Są to złe duchy. Stąd ja czasem naprawdę nie mogę zrozumieć ludzi i ich naiwności. Ich, nie chcę użyć słowa głupoty, ale zauważam, że ludzie w naiwności swojej sami się na te złe duchy otwierają. Sami je prowokują. Będziemy o tym mówić, gdy będziemy mówić o sposobach atakowania. Ale gdy czasem spojrzę na przykład na ryczące zespoły na scenach albo gdzieś tam w telewizji, niektórzy z nich mają wypisane 666, za sobą płomienie i dym piekielny. Myślę, ludzie, wy chyba nie wiecie, co wy robicie. Myślę, wy albo macie, a jesteście absolutnie, totalnie zablokowani, albo prowokacyjnie się tam pchacie, chcecie tego. Niektóre działania ludzi są doprawdy niezrozumiałe. Dalej, nie tylko są złe, pełne nienawiści. Pamiętajcie, że ich charakter jest taki sam jak ich władcy, a o ich władcy Pan Jezus powiedział, on przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i tracić, maltretować. No więc czego się można spodziewać od wykonawców Jego woli? Że co, będą głaskać? Skoro taka jest Jego wola, takie jest Jego nastawienie, taki jest Jego charakter, to samo czynią te poddane Jemu istoty. A więc są złe i pełne nienawiści. Dalej są nieczyste. Są nieczyste. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, wiersz 23. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, wiersz 23. Nie tylko duchy demoniczne są złe i pełne nienawiści, dyszące nienawiścią do nas, ale w wierszu 23 Ewangelii Marka czytamy jeszcze coś więcej. A był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Przez ducha nieczystego. Podobnie rozdział 9, wiersz 25. Rozdział 9, wiersz 25. Wybaczcie, że ja tak szybko, nie czekając na was, podążam, ale chcę ten temat zakończyć. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego. I tu znowu występuje określenie charakteru tego ducha. Jest to duch nie tylko zły, ale i nieczysty. I ktoś, kto się znajduje pod wpływem tego ducha, potrafi mówić nieczystymi słowami, potrafi patrzeć na nieczyste rzeczy, potrafi robić nieczyste rzeczy. Nie chodzi o nieczystość w sensie fizycznym. Chodzi o nieczystość inną. O czym zresztą jeszcze będziemy mówić. Po trzecie, są to duchy kłamliwe i fałszywe. Są to duchy kłamliwe i fałszywe. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I pierwszy list Jana, rozdział 4, wiersz 6. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. A więc to są duchy demoniczne, duchy antychrystowe, to są duchy fałszu i kłamstwa. Po czwarte, są to duchy chorobotwórcze. Jeśli tak można powiedzieć, nie wiem, czy to jest dokładnie medyczne stwierdzenie, ale inaczej mówiąc, one to powodują niektóre choroby. One powodują niektóre zachorowania. Nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli. Nie każdy tego rodzaju przypadek jest demoniczny, ale może być demoniczny. Oto niektóre choroby wymienione w Biblii powodowane przez demony. Na przykład niemota. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 14. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 14. Mówi o duchu niemoty. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 14. I wypędzał demona, który był... Jaki? Niemy. A gdy demon wyszedł niemy, przemówił. Widzicie? Kto zablokował możliwość mówienia temu człowiekowi? Demon. Demon niemocy. Demon niemocy. I to są bardzo częste przypadki. Bardzo często się zdarzało mi, gdy wypędzaliśmy demona, że w pewnym momencie człowiek się zablokował i ani me, ani be. Nie potrafił powiedzieć słowa. Po prostu demon zamknął jego gardło. Nie będziemy mówić o przypadkach opętania, to dam tego rodzaju przykłady. Dalej w Ewangelii Marka w 9 rozdziale 17 wierszu także jest mowa o tym, że to był demon niemocy. Nie będę tego już miejsca czytał. Dalej wywołują ślepotę. Nie każdą ślepotę, ale niektóre przypadki ślepoty to jest ingerencja demoniczna. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersz 22. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersz 22. W rozdziale 12, wierszu 22 czytamy o człowieku, który był ślepy i niemy. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był, popatrzcie, ślepy i niemy. Uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. Ale jest wyraźne nakierowanie na źródło tej choroby. Był to człowiek zdemonizowany. Daimonizomai po grecku, a więc posiadał demona, miał demona. I dlatego Chrystus go uwolnił od tego demona i w związku z tym ten człowiek przejrzał i zaczął mówić. I dalej, duchy demoniczne wywołują także epilepsję. Niektóre przypadki epilepsji to jest absolutna ingerencja demoniczna. Czyż nie pamiętacie ten przypadek, gdy ojciec przyprowadził syna, a Jezus go pyta, no właśnie o tym myślę, w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale Jezus pyta, co się z nim dzieje? A często go porywa i rzuca go raz w wodę, raz w ogień, aby go zniszczyć, aby go zabić. Więc duchy demoniczne. Znam ludzi, którzy mieli padaczki, mieli padaczkę, gdy zostali uwolnieni, padaczka się skończyła. Ale ja nie chcę powiedzieć, że to jest każdy przypadek. Nie każdy przypadek. Ale oczywiście takie ewentualności występują. Dalej, po piąte, duchy demoniczne są wieszcze, czyli inaczej mówiąc wróżbiarskie. Potrafią przypowiadać przyszłość. I wszyscy ci, nie boję się to powiedzieć, wszyscy ci, którzy korzystają z różnych przepowiedni wróżek, nawet można sobie gazetę kupić w kiosku wróżka, pod tytułem wróżka, którzy się udają do wróżbiarzy, astrologów. Ja nie mówię, że oni wam nie powiedzą prawdy. Powiedzą wam prawdę, ale chcecie się zastanowić, z jakiego źródła czerpią informacje o waszej prawdzie. Skąd czerpią tę informację? Skoro mówimy na podstawie Bożego Słowa, że są tylko dwa nadnaturalne źródła poznania przyszłości. Duch Święty i duch wieszczy, duch demoniczny. Jeśli ktoś, jakaś wróżka, ktoś rozkładając karty, zaczyna wam mówić albo zaczyna ludziom mówić, no to wiadomo skąd tę informację posiadł. Chciałbym, żebyście otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 30. Też tylko dwa miejsca ze względu na czas. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 30. Rozdział 30, wiersz 27. Wiersz 27. Historia teścia i zięcia. Jakuba z Labanem. Labana z Jakubem. Przyjął Laban Jakuba do swojego domu i nagle zorientował się, że wszystko, do czego rękę przyłoży Jakub, szczęści się. Pan błogosławi. Jest błogosławieństwo na tym. Trzody się mnożą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Laban chciał poznać źródło. I zwróćcie uwagę w wierszu 27, co mówi Laban. Odpowiedział mu Laban. Jeślim znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławi mi przez wzgląd na ciebie. Skąd Laban o tym wiedział? Duch Święty mu to objawił? Z wróżby. Duchy wróżbiarskie. Czy nie mówiły prawdy? Mówiły prawdę. Przyszedł Laban i powiedział pewnie do tych duchów, powiedzcie mi, z jakiej racji takie błogosławieństwo na mnie spływa. I one mu powiedziały, Jakub jest źródłem Twojego błogosławieństwa. Ona powiedziała prawdę. No ale czy warto płacić taką cenę, żeby uzyskać informację o tym czy owym od jakiegoś tam wróżbiarza? Dobrze, że zaaresztowano w Indiach jakiegoś przypowiadacza, który przypowiadał następne trzęsienie ziemi i to się nie sprawdziło. Dobrze, jednego gej. Spójrzcie na Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16 wiersz. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16 wiersz. Znana historia Pawła i owej dzieweczki Filipi. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16 wiersz. I na tym kończymy. W 16 rozdziale, 16 wierszu czytamy: a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czy ona mówiła nieprawdę? Mówiła nieprawdę? Czy Paweł nie był sługą Boga? Czy Paweł nie zwiastował drogi zbawienia? Nie możesz się kierować. Nie możemy się kierować. I nie możemy tym, że jest powiedziana prawda. Nie możemy mówić, gdyby to nie pochodziło od Boga, to by to nie było prawdą. To może być prawdą, ale to wcale od Boga pochodzić nie musi. Czy ona mówiła nieprawdę? Nie, ona mówiła prawdę. Ona mówiła absolutną prawdę. To są słudzy Boga, oni wam głoszą Ewangelię. Wielu współczesnych ewangelistów, kaznodziejów, być może na czele ze mną, wypięłoby pierś. Tak, tak, wszystko co ona mówi, to przez ducha proroczego ona mówi. No bo co, mówi nieprawdę? Mówi prawdę. Widzicie, prawdopodobnie i Paweł się przez pewien okres nie zorientował, o co chodzi. Dlatego nie od razu zgromił tego ducha, ale zostało powiedziane, że przez kilka dni ona go nękała tymi stwierdzeniami. Aż wreszcie Paweł się zorientował, że to nie pochodzi od Ducha Bożego i w związku z tym zgromił tego ducha wieszczego. I gdy ją opuścił, przestała wróżyć. A zatem są to duchy wieszcze, są to duchy wróżbiarskie. W przyszłym tygodniu, gdy się spotkamy, będziemy mówić na temat metod atakowania ludzi przez demony. I zobaczycie, że tych różnych ich metod jest bardzo wiele i że praktycznie rzecz biorąc wszyscy my im podlegamy w większym lub mniejszym stopniu. I teraz, gdy skończymy omawianie metod atakowania nas, będziemy się uczyć sposobów odpierania demonów. Bo ciągle musimy pamiętać o jednym. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Ciągle musimy pamiętać, że zły nawet nie może nas tknąć. Halleluja. Jesteśmy pod Bożą ochroną, pod Bożym parasolem, pod osłoną świętej krwi Jezusa, przez którą jeśli zajmujemy właściwą postawę, one się przedrzeć nie mogą. Ale o tym będziemy mówić następnymi razy.